Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. W ciągu ostatniej doby zanotowano w Polsce 4835 nowych przypadków zakażenia COVID-19, z czego 413 przypadków w Wielkopolsce. Zmarło 291 osób, 27 w Wielkopolsce, a wśród ekspertów, lekarzy, urzędników państwowych i przedstawicieli koncernów medycznych trwają dyskusje o różnych sposobach walki z koronawirusem, w tym o amantadynie. Dyskusje te nie ominęły także Polskiego Radia Poznań. Gościem kluczowego tematu jest dziś profesor Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Amantadyna wzbudza wielkie emocje, a różnice zdań na jej temat występują już przy odpowiedziach na podstawowe pytania. I od takiego pytania rozpocznijmy naszą rozmowę. Czy amantadyną można wyleczyć chorych na COVID-19?
Bardzo ważna kwestia. Pamiętajmy, COVID-19 to złożona choroba o wielu niestety mechanizmach i z atakiem na różne organy, więc no, nie znajdziemy panaceum cudownego na taką złożoną chorobę. Amantadyna może być lekiem wspomagającym, skutecznym, szczególnie na bardzo wczesnym etapie choroby, zanim wirus nie rozpocznie swojej kaskady uszkodzenia, ataku na różne tkanki i narządy. Także taka jest nasza koncepcja.
A jakie były pana doświadczenia, jeśli chodzi o stosowanie tego leku?
Zauważyłem, zbierałem dane kliniczne wśród swoich pacjentów, którzy przyjmowali lek z przyczyn neurologicznych. Byli to chorzy z chorobą Parkinsona, ale również ze stwardnieniem rozsianym. Okazało się, że te osoby, które brały lek i doznały zakażenia wirusem SARS-CoV-2, bardzo łagodnie przechodziły tą chorobę i to mnie zainspirowało, żeby opublikować na początku zeszłego roku pracę jako taka seria przypadków dokumentująca właśnie ten efekt. Była to pierwsza w literaturze światowej taka praca kliniczna z wskazaniem na ten mechanizm. Pojawiły się też różne komentarze, głosy ekspertów, że ma to głęboki sens z racji mechanizmu działania leku. No i rozpoczęła się intensywna dyskusja, która trwa do dzisiaj, ale też i dane kliniczne napływają z różnych stron świata. Również wiemy, że z Polski jest bardzo dużo osób, które próbowało przyjmować ten lek z różnych przyczyn, ale też i w kontekście COVID-19. Jest to podstawa, żeby rozpocząć badania kliniczne nad tym lekiem.
Jeśli lek jest znany już od tak dawna, to dlaczego do dziś przydatność amantadyny w leczeniu COVID-19 nie została zweryfikowana w sposób jednoznaczny?
No niestety, to znaczy oczywiście SARS-CoV-2 to nowy wirus, który dotychczas nie stwarzał żadnego problemu, więc dopiero możliwe były badania w momencie wystąpienia pandemii, ale jest to naturalny proces szukania starych leków w tym nowym wskazaniu. No my już postulowaliśmy i wystąpiliśmy z wnioskiem w kwietniu zeszłego roku o grant, żeby przeprowadzić takie badania. Wtedy się nie udało. Teraz sprawy przyjęły trochę inny bieg, bo stało się to niejako taką potrzebą społeczną. No i tym chętniej podjęliśmy się tego zadania, aby wypróbować, zbadać lek w naszym protokole, czyli w ujęciu podania leków we wczesnej fazie infekcji, tak aby nie dopuścić do progresji i wystąpienia na przykład niewydolności oddechowej, która jest tutaj kluczowym mechanizmem niestety związanym ze śmiertelnością pacjentów.
Czy można powiedzieć, że próby zbadania skuteczności amantadyny w leczeniu COVID-19 były blokowane przez lekarzy, lobby naukowe albo przez koncerny medyczne?
No nie, to znaczy każdy nowy lek, każda nowość wzbudza oczywiste kontrowersje. Tu był problem, że nie było zbyt dużo prac, które by to dokumentowały. Koncerny nie są zainteresowane, bo lek jest stary i nie ma ochrony patentowej, więc tutaj
czyli
mamy...
Jest tani.
Tak, jest tani, łatwo dostępny i nie jest atrakcyjny komercyjnie, więc to jest główny powód, że żadna z firm nie wystąpiła z jakąś inicjatywą własną, bo tak się dzieje najczęściej. To dany podmiot produkujący finansuje badania kliniczne na dużą skalę. Tak było w przypadku innych leków, które obecnie są używane, ale jak wiemy, też mają dość niejednoznaczne wyniki badań.
Pytałem o to ewentualne blokowanie sprawy badań, dlatego że wrażenie nasze jest takie, że z jednej strony często widać bezradność lekarzy, a z drugiej strony wobec amantadyny eksperci nie kryją takiej swojej niechęci, a czasem nawet jawnej wrogości. Z jednej strony bezradność, a z drugiej strony niechęć wobec potencjalnego leku. Czy ma pan jakieś wytłumaczenie takiego zjawiska?
Jest takie zauważalne zjawisko. Wynika ono z tego, że to neurolodzy używają tego od lat, tego leku. Więc go dobrze znają. Też większość tutaj podziela pogląd, że jest to dobrze tolerowany lek. Generalnie nie ma problemów z istotnymi działaniami niepożądanymi, ale oczywiście one są i trzeba dobrze znać pacjenta, trzeba znać jego choroby, żeby oczywiście uniknąć działań, ale to jest wpisane w każdy lek de facto, który szczególnie jest wydawany na receptę, więc niczym nie jest to nadzwyczajnym. Druga rzecz, że oczywiście pewne specjalności środowiska mają swoje poglądy, swoje doświadczenia. No i tu rzeczywiście uderzający jest trochę opór środowisk lekarzy chorób zakaźnych. Ale ja rozumiem po części ich ostrożność. Oni używają innych leków i prawdopodobnie wynika to z takiej nieufności. Też pamiętajmy, że dużo było już wpadek. Słynna hydrochlorochina podobnie zaczynała, był ogromny rozgłos. Ba, prezydenci krajów rekomendowali lek jako cudowny, a wiemy, że niestety wyniki badań klinicznych nie potwierdziły tego. Także tu wskazana jest ostrożność, ale też nie opór w stosunku do badań. A to chyba tu już się udało przetrzeć taki szlak, że wszyscy się zgadzają, że należy zbadać lek w prawidłowo zaplanowanych projektach, dlatego żeby dać wiarygodne wyniki.
Miejmy nadzieję, że tak będzie, bo te opinie, które się pojawiały, były czasem naprawdę kuriozalne. Mieliśmy kilka dni temu rozmowę z panem doktorem Włodzimierzem Bodnarem i tam okazało się, że padały takie sformułowania od ekspertów, że lek jest nielegalny, że jest toksyczny, a że wobec lekarzy należy użyć takich środków przymusu, być może dyscyplinujących, bo próbują nielegalnie leczyć, niezgodnie z przeznaczeniem tego leku. I tu mam pytanie właśnie, może na temat właśnie współpracy pomiędzy tymi lekarzami, którzy już zetknęli się, badali amantadynę. Czy ma pan w planie, czy istnieje w tej chwili jakaś współpraca pana z doktorem Włodzimierzem Bodnarem, albo czy jest ona przewidywana w przyszłości najbliższej?
Rozmawialiśmy na temat wspólnego projektu. Tu jeszcze jest bardzo ważny ośrodek katowicki, który wyraził zainteresowanie udziałem w takich badaniach. Kwestia jest taka, że prawdopodobnie będą dwa niezależne projekty, niezależne badania, ale wieloośrodkowe. Wynika to z tego, że byłyby dzięki temu badane dwie różne populacje chorych. W naszym projekcie adresujemy lek do osób z mniej zaawansowaną chorobą, czyli takich, którzy po prostu dopiero mają potwierdzoną infekcję, ale jeszcze nie rozwinęli niewydolności oddechowej. Wiem o też zainteresowaniu, aby badać osoby jednak z już walczących z tymi komplikacjami oddechowymi. To jest kwestia po prostu uzgodnień i też decyzji Agencji Badań Medycznych. Nie jest możliwe, aby jeden ośrodek koordynował tak wiele różnych podmiotów i tak wielki projekt z różnymi populacjami, bo to groziłoby pewnymi zaburzeniami też organizacyjnymi. Także jest tutaj dialog, ale prawdopodobnie z moich informacji wynika, że byłyby to dwa niezależne badania na dwóch różnych populacjach.
A według pana informacji, ilu lekarzy w tej chwili w Polsce może stosować amantadynę w leczeniu COVID-19? Jak to jest powszechne?
Tego nie wiadomo, ale mam takie informacje, że co najmniej kilka tysięcy osób przyjmowało lek, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2. No, mam nadzieję, że uda się takie dane zebrać. Ja nad tym pracuję wspólnie tu z zespołami ekspertów i to byłaby ważna przesłanka, aby się dowiedzieć, jak przebiegała choroba u tych osób, które już to przyjmowały.
A czy lek jest aktualnie dostępny? To znaczy, chodzi o to, czy apteka rzeczywiście wyda nam lek, jeżeli mamy receptę z amantadyną właśnie na COVID-19. Czy w ogóle jest to możliwe?
No nie ma takiej jakby klauzuli, prawda, żeby pisać lek bezpośrednio na tą chorobę. No pisze się lek albo na 100%, czyli w dowolnym wskazaniu według uznania lekarza, lub też we wskazaniu objętym refundacją, czyli na przykład choroba Parkinsona. Więc to jest jakby główne kryterium praktyczne. W jakim wskazaniu dany lekarz wypisze receptę na 100%, to już jest kwestia medyczna i też zgody samego pacjenta na przyjmowanie leku, znając wszystkie te obostrzenia i jakieś tu środki ostrożności. Ja nie podzielam tego właśnie ataku, że to jest nielegalne, bo absolutnie tak nie jest zgodnie z prawem. W oparciu o wyniki badań klinicznych często piszemy leki off-label, czyli pozarejestracyjne wskazania. Wynika to po prostu z wiedzy medycznej i dostępnych dowodów naukowych, ale muszą być wszelkie środki ostrożności podjęte, no i zgoda pacjenta i świadomość, i wiedza. Najlepiej jak jest zgoda komisji bioetycznej, wtedy sprawa jest już zupełnie przesądzona, jest to wtedy traktowane jako eksperyment medyczny i używany lek w takiej formie. Chyba poprawiła się dostępność do leku. Był moment rzeczywiście trudności po prostu z powodu wyczerpania zapasów i też pewnych regulacji ministerstwa co do wydawania preparatów tylko dla osób z chorobą Parkinsona. Zdaje się, że to się zmienia z dnia na dzień.
A kiedy mogą zakończyć się badania nad amantadyną? Kiedy będziemy mieli jasność? Pomaga, szkodzi, czy jest neutralna?
No, mamy ambitne plany, aby rozpocząć jak najszybciej. No, chcę zacząć po przejściu fazy administracyjnej, zarejestrowania badania, bo to są wszystko bardzo szczegółowe procedury, rozpocząć w lutym, może pod koniec lutego, tak, aby wygenerować wyniki, no, najlepiej w marcu, początek kwietnia. Przynajmniej na jako badanie wstępne z daną grupą pacjentów. I to byłaby już duże osiągnięcie, bo działamy w ultraekspresowym czasie. Pamiętajmy jedno, że dowody naukowe są gromadzone, czyli jedno badanie nie przesądza o wszystkim, tak jak to było z remdesivirem czy z wszelkimi innymi lekami wprowadzanymi. Jest jedno badanie, potem pojawia się kolejne badanie. Taki jest świat medycyny. Niestety to nie jest kwestia, że robimy tylko jedno badanie w danej populacji i już wszystko wiemy, ale na pewno przybliżymy się znacząco do już takiej wiedzy udokumentowanej medycznie na dowodach naukowych.
Czyli tu musimy czekać. Panie profesorze, na koniec mam jeszcze taką prośbę od naszego słuchacza, który przesłał nam taki swój tryb postępowania, proponowany w krótki w trzech punktach. Czy mógłby pan na gorąco ocenić tą jego propozycję? Punkt pierwszy, tak. Otworzyć wszystkie poradnie rodzinne. Punkt drugi, już przed wejściem kontrolować temperaturę i kierować pacjenta z temperaturą ponad 38 stopni na test. Punkt trzeci, w przypadku pozytywnego testu lekarz rodzinny bada płuca i w razie potrzeby przepisuje amantadynę. a pacjent jest pod kontrolą lekarza rodzinnego. Uzasadnienie tego projektu: w efekcie uzyskujemy całkowite, prawie całkowite ograniczenie konieczności utrzymywania szpitali COVID, a także ograniczenie liczby zgonów. Jak na gorąco oceniłby pan taką propozycję?
Dwa pierwsze punkty totalnie za. Tak? Trzeci byłby idealny, to jest ten ideał, to marzenie, prawda? Tylko na to musimy mieć jeszcze te właśnie dowody naukowe, bo niestety w ciemno nie można przepisywać leku bez tych wyników badań. Także życzylibyśmy sobie wszyscy, żeby był taki lek. No, wierzę, że amantadyna ma taki potencjał, ale to musi być poparte tymi badaniami klinicznymi.
Jak państwo słyszą, trwają twórcze dyskusje na temat amantadyny. Sytuacja jest dynamiczna. Temat prawdopodobnie będzie jeszcze powracał na naszej antenie, a gdyby mieli państwo dodatkowe pytania do pana profesora, to proszę o przesłanie ich na mój adres mailowy piotr.tomczyk@radiopoznan.fm. Dziękuję za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był dziś profesor Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Kluczowy temat.